Idziemy teraz do kazania, a później po kazaniu będziemy mieli wieczerzę pańską. Czy znacie to uczucie? A wiem, że na pewno znacie, ale chcę, żebyście sobie o nim chwilę może je przypomnieli albo o nim pomyśleli. Kiedy kupujemy coś nowego, może jeszcze wyczekanego, telefon, może jakieś ubranie, coś do domu, może samochód. I na początku jest taka ekscytacja. I to tak ładnie wygląda, i tak dobrze leży w ręce na przykład. I tak pachnie jakoś, tak no ten zapach nowości jest taki naprawdę przyjemny, daje dużo endorfin, gdzieś tam się wydziela. I mamy to, na co czekaliśmy, a potem mija tydzień, mija drugi, mija miesiąc i to, co było tak bardzo ekscytujące, nagle staje się normalne. A za pół roku może wychodzi nowy model. I tak sobie myślimy, no już stary na przykład jest ten mój telefon, już może by mi się przydał nowy. Ludzie, niektórzy w tej pogoni za nowymi modelami, chyba to w iPhone'ach tak jest, że się ustawiają dzień wcześniej już w kolejkę i w namiocie mieszkają, żeby tylko być pierwszymi. Jak tylko się sklep otworzy, to oni są pierwsi, żeby mieć ten nowy. I to, co było niegdyś tak wspaniałe i miało dawać nam tyle radości, przez chwilę dawało, nagle zupełnie się tak przyzwyczajamy do tego i zaczynamy myśleć już o kolejnej rzeczy. I kaznodzieja, którego księgę czytamy, mówi, ja robiłem to przez całe życie, co tylko chciałem, to osiągałem i doszedłem do takiego wniosku, że to kompletnie nie o to chodzi, to nie działa. Więc zachęcam do otwarcia Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział drugi, czy też Księgi Koheleta. Dzisiaj ten rozdział będziemy omawiać. Tydzień temu rozpoczęliśmy serię kazań z Księgi Koheleta. Tydzień temu zrobiłem wstęp do całej księgi, omówiliśmy ten pierwszy rozdział. Można tego kazania odsłuchać na naszej stronie internetowej czy na naszym profilu na Spotify i Apple Podcast. Natomiast tych, których z Was nie było, chcę pokrótce wprowadzić. Więc na poprzednim kazaniu weszliśmy w świat kaznodziei Salomona i zobaczyliśmy jego diagnozę. Diagnozę, jaką ustawia od samego początku na całą 12-rozdziałową księgę, kiedy mówi ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. To słowo ulotne, czyli hebrajskie słowo hevel, oznacza coś, co jest jak dym albo jak para, coś, co na chwilę się pojawia i później znika. I kaznodzieja mówi, że tak właśnie wygląda całe życie człowieka pod słońcem, czyli życie, które po prostu się rozgrywa w doczesności, pod tym słońcem, pod którym żyjemy. I nie dlatego, że to życie jest bezwartościowe, ale dlatego, że nic nie jest trwałe. Dlatego wszystko może przypominać pogoń za tym, żeby złapać dym, który po prostu się rozwiewa. Niczego nie można zatrzymać na stałe, nie da się zbudować ostatecznego sensu. I kluczowy moment w pierwszym rozdziale to był werset 15, gdzie kaznodzieja mówił, to co krzywe, tego nie da się wyprostować. I zobaczyliśmy, że to krzywe to jest właśnie świat po grzechu. I tę argumentację wspiera list do Rzymian, rozdział 8, gdzie jest mowa o tym, że wskutek grzechu cały świat został poddany hevel, został poddany marności. Więc wszystko jest wykrzywione przez grzech. Świat, który Bóg stworzył jako bardzo dobry, został wypaczony. Relacje stały się krzywe. Serce człowieka stało się krzywe. Systemy, które budujemy, są krzywe. I dlatego wszystko, czego dotykamy, nawet rzeczy bardzo dobre, noszą w sobie ślad tej krzywizny, tej ulotności. I człowiek nie jest w stanie sam tego naprawić. I prowadziłem nas do wniosku, że jeśli sensu szukamy tylko pod słońcem, to rzeczywiście zawsze skończymy z pustymi rękami. A jednocześnie jest w nas jako ludziach to napięcie, takie poczucie, że coś z tym światem jest nie tak, że coś tu nie gra. I to znak, że świat w obecnej formie nie jest naszym ostatecznym domem. Że potrzebujemy czegoś więcej niż to, co jest pod słońcem. Że to nam pokazuje, że zostaliśmy stworzeni dla innego świata. I dzisiaj wejdziemy w rozdział drugi, gdzie Salomon będzie opisywał różne cele, jakie w sobie w życiu obrał. Różne drogi do znalezienia sensu. Moglibyśmy powiedzieć różne filozofie życiowe, aby odnaleźć sens życia. Te filozofie po dziś dzień, chociaż minęły 3000 lat od napisania tej księgi, są bardzo modne. I wiele z nich było rozczarowujących, ale na koniec, pod koniec drugiego rozdziału, znalazł coś, czemu warto się poświęcić. Więc przeczytajmy drugi rozdział Księgi Koheleta. Pomyślałem sobie, spróbuję żyć beztrosko i korzystać z uciech. I to jednak okazało się ulotne. Uznałem, że śmiech prowadzi do szaleństwa, a radość nie przynosi żadnego pożytku. A jednak postanowiłem krzepić swoje ciało winem, kierując się w tym wszystkim mądrością i oddać się szaleństwu, aż odkryję to, co najlepsze dla człowieka, nad czym trudzą się ludzie pod słońcem przez wszystkie dni swojego życia. Dokonałem wielkich dzieł. Wznosiłem pałace i zasadziłem dla siebie winnice. Urządziłem sobie ogrody i parki, w których kazałem posadzić rozmaite drzewa owocowe. Zbudowałem zbiorniki wodne, by nawadniały gaje wyhodowanych sadzonek. Nabyłem niewolników i niewolnice. Ich potomstwo stawało się moją własnością. Nikt przede mną nie miał w Jerozolimie tak licznych trzód bydła i owiec. Nagromadziłem sobie srebra i złota, skarbów królów i krain. Sprowadziłem muzykantów i tancerki, zaznałem rozkoszy, jaką dają piękne kobiety. W potędze i bogactwie prześcignąłem wszystkich poprzednich władców Jerozolimy. Mądrość zaś mnie nie opuszczała. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem sobie. Nie wzbraniałem się przed żadną przyjemnością, tym bardziej, że moja praca sprawiała mi radość. To wszystko należało mi się za trudy, które podjąłem. Gdy jednak spojrzałem na wszystkie dzieła, których dokonały moje ręce i na cały swój trud, który w nie włożyłem, stwierdziłem, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru. Nie ma z tego żadnej korzyści pod słońcem. Chciałem zbadać, czym jest mądrość, szaleństwo i głupota. Kim będzie człowiek, który obejmie panowanie po mnie, którego uczynią władcą? Jedyne, co stwierdziłem, to przewagę mądrości nad głupotą, podobną do przewagi światła nad ciemnością. Mądry ma oczy w głowie, a głupi porusza się w ciemności. Poznałem jednak, że obu spotka ten sam koniec. Uświadomiłem sobie, że i mnie czeka los podobny do losu głupców. Na co więc przyda się cała moja mądrość? Doszedłem do wniosku, że i to jest ulotne. Pamięć o człowieku mądrym przepadnie tak samo jak o głupim. Miną lata, a wszystko pójdzie w zapomnienie. Czy mądry i głupi nie umierają dokładnie tak samo? Nabrałem odrazy do życia. Wszystko, co człowiek uczynił pod słońcem, wydało mi się wstrętne, jest bowiem takie ulotne i podobne do wiatru. Z obrzydzeniem spojrzałem na owoce trudu, który podjąłem pod słońcem. Zostawię je swojemu następcy. Kto wie, czy będzie on mądry, czy też głupi. A jednak będzie rozporządzał wszystkim, co ja mozolnie nagromadziłem dzięki swojej pracy i mądrości. Jakie to wszystko ulotne. Zwątpiłem w sens trudu, który podjąłem pod słońcem. Bywa, że ktoś wkłada na swoją pracę mądrość, wiedzę i zdolność, a w końcu dorobek swój pozostawia komuś, kto wcale się nie natrudził. Jakie to ulotne i jak bardzo złe. Co przyjdzie człowiekowi? Jaką korzyść odniesie z wszelkiej pracy i trosk, którymi zadręcza się pod słońcem? Całe jego życie to ból i cierpienie. Nawet nocą nie może spać spokojnie, a przecież i to jest ulotne. Nie ma nic lepszego dla człowieka niż jeść, pić i czerpać zadowolenie ze swojej pracy. A to, jak się przekonałem, jest darem z ręki Boga. Kto bowiem może jeść i doświadczać przyjemności, jeśli On na to nie pozwoli? Jeśli On upodoba sobie kogoś, to daje mu mądrość, rozum i radość. Grzesznika natomiast wskazuje na pełne trosk gromadzenie bogactwa, by oddać je w ręce tego, który jest miły Bogu. Ale i to jest ulotne i podobne do wiatru. Ten rozdział drugi, myślę, że dla ułatwienia sobie zrozumienia tych myśli możemy podzielić na takie cztery wyraźne części. Więc w wersetach od 1 do 11 Salomon mówi o tym, że obrał drogę hedonizmu i materializmu. Tutaj w tej pierwszej części spędzimy najwięcej czasu w czasie tego kazania. Później od wersetów 12 do 17 oddał się racjonalizmowi, albo moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że oddał się nauce. Później doszedł do wniosku, że to wszystko jest totalnie bez sensu i wpadł już w zupełny taki głęboki bardzo dół i w wersetach 18-23 wypowiada się jak nihilista. Ale na koniec w wersetach 24-26 docenia życie jako dar Boży. Więc pierwsze, w czym autor próbował znaleźć sens życia, jest poszukiwanie przyjemności. Werset pierwszy: pomyślałem sobie, spróbuję żyć beztrosko i korzystać z uciech. Werset trzeci: postanowiłem krzepić swoje ciało winem, kierując się w tym wszystkim mądrością i oddać się szaleństwu, aż odkryję to najlepsze dla człowieka, nad czym trudzą się ludzie pod słońcem przez wszystkie dni swojego życia. To jedna z najpopularniejszych dróg do znalezienia celu w życiu we współczesności. Nazywa się hedonizm. Czyli jest to założenie, że w życiu chodzi o to, żeby zażywać przyjemności. Minimalizować ból, cierpienie, trudności i maksymalizować przyjemność. Znacie ludzi, którzy tak postępują? Pewnie, ja też patrzę na nich. I przecież z jednej strony nie ma w tym nic złego. Bóg przecież uczynił świat w taki sposób, by dawał on radość, aby był przyjemny. Ogród Eden na to wskazuje. W Rodzaju 2:9 czytamy: Pan Bóg sprawił, że wyrosły z ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu i rodzące wspaniałe owoce. Bóg uczynił ogród Eden przyjemnym. W ogóle świat jest w taki sposób stworzony, myślę, że abyśmy się nim cieszyli, abyśmy znajdowali w nim przyjemność. Na przykład, jeśli na drzewie rosną jakieś owoce, to po czym poznamy, że można je jeść? Że są dla nas zdrowe. Po tym, że są słodkie. Jeśli coś jest gorzkie, albo jakoś dziwnie smakuje, to znaczy, że albo ten owoc jest niedobry, nie powinno się go jeść, albo coś z nim jest nie tak, może się już zepsuł. Należy go wypluć. Pan Bóg stworzył świat w taki sposób, aby to, co zdrowe, przynosiło nam przyjemność. Może nie w 100% przypadków to się sprawdza, jasne, ale generalnie taka właśnie jest zasada, że jeśli dana roślina jest przyjemna w smaku, to znaczy, że można ją bezpiecznie jeść. Bóg tak stworzył świat, aby on dawał nam przyjemność. To jest do używania, do cieszenia się tym. Ale czy postawienie sobie za cel doświadczanie przyjemności rzeczywiście da nam spełnienie życiowe? Salomon w tym rozdziale mówi: sprawdziłem to aż do samego końca. Doszedłem tak daleko, jak się tylko da w zdobywaniu przyjemności i odpowiedź brzmi: nie, nie da to człowiekowi spełnienia. Zwróćcie uwagę na jego podsumowanie w wersetach 10 i 11. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem sobie. Nie wzbraniałem się przed żadną przyjemnością. A potem mówi: stwierdziłem, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru i nie ma z tego żadnej korzyści pod słońcem. Więc Salomon odkrył, że przyjemność ma bardzo krótki termin ważności. Szybko się kończy. Działa przez chwilę, a potem znika i potrzebujemy więcej. Potrzebujemy mocniej albo częściej, żeby tę przyjemność w sobie utrzymywać. Myślę, że można to ukazać jako taki cykl. Czyli punkt pierwszy: odkrywasz coś, co jest przyjemne, nowe, ciekawe i daje to radość człowiekowi. Punkt drugi: człowiek tego używa i jest zafascynowany nowym odkryciem. Punkt trzeci: przyzwyczaja się do tego. I punkt czwarty: albo się tym nudzi i potrzebuje nowego, albo się od tego uzależnia. I w obu przypadkach staje się nieszczęśliwy. Jeśli się tym nudzi, to znaczy, że przywiązał się do bodźca, który po prostu przestał działać. Człowiek się zaadaptował do niego. To, co kiedyś było ekscytujące, dzisiaj jest normalne. To, co kiedyś dawało radość, dzisiaj ledwie porusza. I nagle całe życie człowieka, który oddaje się hedonizmowi, wygląda jak bieganie za kolejnym hitem dopaminy. Co jeszcze może we mnie wyzwolić uderzenie dopaminy? Bo muszę doświadczyć czegoś nowego. Potrzebny jest mi nowy wyjazd, nowy zakup, jakaś nowa relacja. Potrzebuję cały czas czegoś nowego. I ciągle mam nadzieję, że może tym razem w końcu to będzie to. Może teraz w końcu będę spełniony. Salomon mówi: nie będzie. Z jednej strony to jest człowiek adaptuje się i potrzebuje nowych rzeczy. Druga strona to człowiek uzależnia się od tego, co przyjemne. I w pewnym momencie, chociaż już nie chce z tego korzystać, to musi z tego skorzystać, bo inaczej nie potrafi funkcjonować. Musi się nauczyć funkcjonowania czy rezygnowania z tego, co kiedyś dawało mu przyjemność, a teraz, kiedy tego używa, fatalnie się z tym czuje. I to, co miało dawać radość, zabija go. Dlaczego? Dlatego, że przyjemność nie została stworzona, aby być fundamentem życia, ale aby być jego dodatkiem. Jeśli spróbujesz zrobić z przyjemności fundament, to on załamie się pod tobą. Nie da się na nim twardo stać. I tak dokładnie jest z hedonizmem. On obiecuje wolność, a prowadzi często do uzależnienia. On obiecuje radość, a zostawia człowieka w rozpaczy. On obiecuje spełnienie, a bardzo często kończy się zmęczeniem. I Salomon nie mówi tutaj: przyjemność jest zła. Raczej mówi: przyjemność nie wystarczy. I myślę, że tutaj właśnie zaczyna się zmiana perspektywy, dlatego że problem nie polega na tym, że ludzie za bardzo się cieszą. Problem polega na tym, że ludzie próbują zrobić z przyjemności czy z radości swojego Boga. A radość nie została stworzona, by być Bogiem, została stworzona, żeby prowadzić nas do Boga. To jest cel radości. Prowadzić nas do Boga. Jeśli odetniesz przyjemność od Boga, to ona stanie się płytka, krótkotrwała i ostatecznie frustrująca. Ale jeśli przyjmiemy ją jako dar od Boga, to wtedy ma ona swoje właściwe miejsce. Ale o tym powiemy pod koniec kazania. Więc hedonizm to pierwsza z tych dróg, które obrał Salomon. Przy tej okazji myślę, że warto dotknąć też odwrotności hedonizmu, czyli ascezy. Tekst może wprost o tym nie mówi, ale są te rzeczy ze sobą powiązane, są dla siebie kontrastem. A asceza, chcę o niej powiedzieć, dlatego że wielu ludziom kojarzy się z drogą chrześcijańską. Hedonizm to nie asceza, oto droga chrześcijańska. Tak jak hedonizm mówi goń za przyjemnością, tak asceza mówi wyrzeknij się przyjemności. I kojarzy się ludziom z chrześcijaństwem, dlatego że rzeczywiście wielu w historii chrześcijaństwa wstąpiło na tą drogę. Bardzo wyraźnie o tym mówiąc, na przykład w różnego rodzaju zakonach, gdzieś odcięło się od świata, od codzienności na rzecz ascezy i wzbudziło to podziw wielu ludzi w historii. Co więcej, myślę, że jeden z takich najbardziej znanych wersetów biblijnych w naszych kręgach buduje trochę takie ascetyczne myślenie. Mam na myśli 1 Jana 2,16-17, gdzie Jan napisał: to wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz jest ze świata. A świat przemija i jego pożądliwość, ten zaś, kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. Znamy te dwa wersety bardzo dobrze, prawda? Często są cytowane. I myślę, że bywają one trochę nadinterpretowane. Dlatego, że one rzeczywiście mówią, w świecie jest wiele rzeczy, za którymi gonią ludzie, którzy nie znają Boga, i te rzeczy są złe i ich rujnują, i należy to odrzucić. Które są również zagrożeniem dla chrześcijan. I dlatego Jan tak wyraźnie o tym mówi. Odrzućcie to, co jest ze świata i co jest związane z tym światem. Bo nie wszystko, co przyjemne, jest dobre. Niektóre rzeczy są złe. Ale myślę, że często ekstrapolujemy te wersety w ogóle tak, jakby to był zakaz używania w życiu tego, co przyjemne. Tego, co daje radość. Więc łatwo tu wpaść w drugą skrajność. Bo jeśli świat mówi, rób wszystko, co jest przyjemne, to reakcją wielu chrześcijan, szczególnie w konserwatywnych kręgach, mówi, to jest reakcja, która mówi, to ja dla Boga zrezygnuję z przyjemności. I zaczyna się takie myślenie, że ja im mniej się cieszę, tym bardziej jestem duchowy. Prawda? Nie śmiej się tutaj, dziecko, w kościele. To jest kościół, tu nie wolno się śmiać. Tu nie ma miejsca na radość. Im więcej sobie odmawiam, tym bardziej podobam się Bogu. I często to nie są rzeczy, które Biblia nazywa grzechem. To są po prostu rzeczy, które myśmy uznali za podejrzane, bo są przyjemne. I nagle chrześcijaństwo zaczyna wyglądać jak taki projekt, jak sprawić, żeby życie było trochę mniej przyjemne dla Boga. Problem jest taki, że Pan Bóg nigdy o to nie prosił. To nie jest pobożność, to jest często legalizm. Dokładnie o tym napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan 2, że ludzie tworzą zasady typu nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, które mają pozór mądrości i pobożności, ale w rzeczywistości nie mają mocy, by zmienić serce. I wtedy asceza staje się tylko inną formą tej samej walki. Czyli gonić za przyjemnością, zaczynasz budować swoją tożsamość na tym, że jej nie doświadczasz. Ale w obu przypadkach w centrum jest człowiek, nie Bóg. Myślę, że Biblia pokazuje coś innego. Problemem nie jest to, że coś daje przyjemność. Problemem jest to, czy jest to w Bożych oczach dobre. Bo są rzeczy przyjemne i grzeszne, i te mamy odrzucić, ale są też rzeczy przyjemne i dobre, i te mamy przyjąć z wdzięcznością. Bóg nie jest przeciwnikiem radości. On ma być źródłem naszej radości. To On stworzył smak, zapach, piękno, relacje, śmiech. To On sprawił, że chleb smakuje dobrze, a nie jak karton. To Bóg to sprawił, żeby nam to dawało radość, żeby się tym cieszyć. I mamy to przyjąć z wdzięcznością. Bóg nie jest przeciwnikiem twojej radości. On ma być jej źródłem. On sprawił, że słońce zachodzi w taki sposób, że człowiek się zatrzymuje i patrzy na to, jak ono się chowa za horyzontem, bo jest to tak piękne i za każdym razem zupełnie inne. Bóg mówi, ciesz się, czerp przyjemność, ale we właściwy sposób. Nie rób z daru Boga. Nie sięgaj po to, co grzeszne, ale po to, co dobre, i to przyjmuj z wdzięcznością. I to jest właśnie ogromna różnica między ascezą a biblijną pobożnością. Asceza mówi, odrzuć przyjemność, żeby być bliżej Boga. Natomiast Ewangelia mówi, znajdź głębszą przyjemność w Bogu, a wtedy wszystkie inne rzeczy znajdą swoje miejsce. Więc chodzi o życie, w którym radość jest uporządkowana. Problemem nie jest to, że ktoś lubi dobrą kawę, wakacje, sport czy sztukę. Raczej powinno nas to prowadzić do pytania, czy ta rzecz, którą tak lubię, prowadzi mnie do wdzięczności wobec Boga. Czy też zastępuje mi Boga albo od Niego odciąga. Więc zobaczcie, to bardzo, myślę, że to bardzo uwalnia. Nie musisz uciekać od tego, co jest przyjemne, ale też nie możesz przyjmować wszystkiego bezrefleksyjnie. Po prostu potrzebujesz rozeznania. Potrzebujesz serca, które mówi, Boże, chcę cieszyć się tym, co Ty nazywasz dobrym, a odrzucać to, co Ty nazywasz grzechem. I wtedy nie żyjesz ani jak hedonista, ani jak asceta. Żyjesz jak ktoś, kto zna Boga i potrafi cieszyć się Jego darami, nie tracąc z oczu ich dawcy. Więc hedonizm i asceza nie dają ostatecznego spełnienia. Więc Salomon w wersecie 4 wpadł w materializm. Od wersetu 4 pisze o tym, jak chciał już nie tylko doświadczać, ale mieć, osiągnąć co tylko się da. I mówi o tym, że zbudował pałace, zasadził ogrody, zdobywał złoto, niewolników, muzyków. W wersecie 9 mówi, w potędze i bogactwie prześcignąłem wszystkich poprzednich władców Jerozolimy. Mądrość zaś mnie nie opuszczała. A jaki był tego wniosek? Werset 11, gdy jednak spojrzałem na wszystkie dzieła, których dokonały moje ręce i na cały swój trud, który w nie włożyłem, stwierdziłem, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru i nie ma z tego żadnej korzyści pod słońcem. Materializm, czyli mieć, również nie daje spełnienia. Jim Carrey, znany swego czasu głównie chyba komediowy hollywoodzki aktor, którego majątek wyceniano na $300 milionów, powiedział niegdyś, chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko, o czym marzy, bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia. Salomon to 3000 lat wcześniej napisał, ale dziękujemy też Jimowi Carreyowi za jego wkład. Więc hedonizm i materializm nie działa. Może zatem racjonalizm działa, czyli oddanie się mądrości. Coś, co dzisiaj mogłoby się przekładać na przykład na oddanie się nauce. O tym Salomon mówi w wersetach 12-16. Może jeśli będę więcej rozumiał, będę umiał więcej zbadać, jeśli ogarnę świat intelektualnie, jeśli będę podejmował najlepsze możliwe decyzje, no to wtedy znajdę sens. I powiedzmy to też uczciwie, Salomon widzi wartość w mądrości. W wersecie 13 mówi, stwierdziłem przewagę mądrości nad głupotą, podobną do przewagi światła nad ciemnością. Więc mądrość i głupota to nie jest to samo. Lepiej jest być mądrym niż głupim. Człowiek, który jest mądry, więcej widzi, więcej rozumie, unika wielu błędów, w które wpada głupi. Biblia to potwierdza w wielu miejscach, ale nadal to nie rozwiązuje problemu. Dlaczego? Po werset 16. Los mądrego jest taki sam jak los głupiego. Obaj umrą, obaj zostaną zapomniani, obaj przeminą. I nagle okazuje się, że chociaż mądrość ma przewagę tutaj i teraz pod słońcem, to i tak bardzo często nie daje ostatecznej odpowiedzi. Możesz być najmądrzejszym człowiekiem w tym pomieszczeniu i nadal nie wiedzieć, po co tak naprawdę żyjesz i jaki jest sens życia. Możesz rozumieć świat i nadal nie mieć celu. I myślę, że to jest coś, co znowu dotyka bardzo naszej kultury, bo dzisiaj wielu ludzi wierzy, że odpowiedzią na problemy tego świata jest nauka. Jeśli tylko będziemy mieli więcej danych, więcej badań, lepszą technologię, no to wtedy rozwiążemy największe problemy człowieka. Ale nauka nie może dać odpowiedzi na to pytanie. Nauka może dać odpowiedź na pytanie jak, ale nie potrafi odpowiedzieć na pytanie po co. Nauka potrafi odpowiedzieć, jak coś działa, ale nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, po co. Może wyjaśniać mechanizmy świata, ale nie daje sensu życia. Co więcej, naukowcy, którzy w pędzie za kolejnymi odkryciami prowadzą do rzeczy, które owszem dają szczęście albo poprawiają w jakiś sposób nasze życie, ale i sieją zniszczenie. Robert Oppenheimer, tak zwany ojciec bomby atomowej, po obejrzeniu swojego wynalazku, jego działania, powiedział, teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. I nie powiedział tego z dumy. Powiedział to absolutnie zasmucony swoim wynalazkiem. Więc nie deprecjonuję nauki. Chcę tylko pokazać, że każdy miecz ma dwa ostrza. To, co potrafi przynieść ratunek, potrafi też skutkiem ubocznym tego przynieść wiele cierpienia. Nauka przedłuża nam życie, ale może też zakończyć w jedną chwilę tysiące czy miliony żyć i ostatecznie nie powie ci, dlaczego to życie w ogóle ma znaczenie. Salomon mówi, ja to sprawdziłem, byłem mądry, rozumiałem więcej niż inni, a jednak doszedłem do miejsca, w którym powiedziałem, werset 17, że nabrałem odrazy do życia. Wszystko, co człowiek uczynił pod słońcem, wydało mi się wstrętne. Jest bowiem takie ulotne i podobne do wiatru. Bo to wszystko pokazuje, to są mocne słowa, bo one pokazują, że możesz mieć przyjemność i być pusty, mieć bogactwo i być pusty, możesz mieć mądrość i tytuły naukowe i nadal być pusty. Dlatego, że wszystkie te rzeczy działają tylko pod słońcem, a problem człowieka nie jest tylko pod słońcem. I żadna z tych przyjemności, pieniędzy czy wiedzy, żadna z tych rzeczy nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. Więc Salomon wpada w skrajny sceptycyzm co do życia. Mówi, nabrałem od razu do tego wszystkiego, co człowiek uczynił. Wydało mi się to wstrętne. I przechodzi do kolejnej części, wersety 18-23. Wpada w coś, co myślę, że można by nazwać nihilizmem. Czyli przekonaniem, że wszystko to jest bez sensu. Tak naprawdę nie ma żadnego celu. To jest taka głęboka, egzystencjalna rozpacz. Że człowiek buduje całe życie z mądrością, z poświęceniem, z potem to wszystko buduje, tworzy firmę, wychowuje dzieci, buduje dom, pisze książki, zakłada fundację, a potem umiera. I wszystko, co stworzył, dostaje ktoś inny. Może mądry, a może kompletny głupiec. I nie ma nad tym żadnej kontroli. I tak akurat było z Salomonem, jego syn, który przejął po nim królestwo, absolutnie je roztrwonił. Robisz, budujesz, działasz, starasz się, pocisz się, martwisz się o to, co budujesz, modlisz się o to, co budujesz. A na końcu i tak wszystko to okazuje się hewel. Ulotne. I tu dochodzimy do najciemniejszego, ale jednocześnie najbardziej uczciwego momentu całego rozdziału. Werset 21. Jakie to ulotne, sama końcówka tego wersetu. I jak bardzo złe. Dlatego, że kiedy szukasz sensu tylko w tym, co możesz zrobić własnymi rękami, czyli w pracy, w dorobku, w dziedzictwie, to prędzej czy później dojdziesz dokładnie do tego samego miejsca, do swego rodzaju nienawiści do życia. Ale i właśnie w tym momencie, kiedy człowiek już jest na dnie, kiedy już naprawdę znienawidził życie, kiedy jest kompletnie skonfundowany, nie ma pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, uznał, że wszystko jest ulotne, wtedy pojawia się realistyczne wyjście. I zmierzamy do końca, do wersetów 24-26. Wersetów dających prawdziwą nadzieję. Końcówka tego rozdziału idzie w zupełnie innym kierunku. Nie mówi, znajdź sens w przyjemności, w mądrości, w tym, aby mieć. Mówi, zupełnie zmień swoje myślenie. I po prostu to, co masz, zacznij przyjmować jako dar od Boga. I skup się na nim. Ucz się przyjmować przyjemność, wiedzę, mądrość, to, co posiadasz, jako dar od Boga. Więc wersety 24-26. Nie ma nic lepszego dla człowieka, niż jeść, pić i czerpać zadowolenie ze swojej pracy. A to, jak się przekonałem, jest darem z ręki Boga. Kto bowiem może jeść i doświadczać przyjemności, jeśli On na to nie pozwoli? Jeśli On upodoba sobie kogoś, to daje mu mądrość, rozum i radość. Grzesznika natomiast skazuje na pełne trosk zgromadzenie bogactwa, aby oddać je w ręce tego, który jest miły Bogu. Ale i to jest ulotne i podobne do wiatru. Więc on nie mówi, że nagle zmienia się wartość tego, co czynisz. On mówi, to wciąż te rzeczy są ulotne i podobne do wiatru, ale zmienia się perspektywa w patrzeniu na te rzeczy. Więc dochodzimy do sedna prawd tego rozdziału, że zadowolenie jest w Bogu i w Jego darach, i to jest prawdziwie wartościowym życiem, które nie skupia się na tym, aby mieć albo aby rozumieć, ale aby oddać chwałę za to Bogu. Więc Salomon nie mówi tylko ciesz się życiem, on mówi ciesz się życiem jako ktoś, kto jest usatysfakcjonowany w Bogu. I to robi ogromną różnicę. Dlatego, że jeśli mamy to nastawienie, to już nie żyjemy wtedy tylko po to, żeby gonić za radością. Ale żyjemy dla Boga i w tym życiu otrzymujemy radość jako dar. Na początku Bóg zaprojektował świat tak, abyśmy się cieszyli Jego darami i przez to oddawali Mu chwałę, to róbmy. Skupmy się na wdzięczności. Jedzenie w Edenie miało prowadzić do wdzięczności. Praca była spełnieniem, miała prowadzić do wdzięczności. Relacje, jakie mieli Adam i Ewa, prowadziły ich do wdzięczności. Adam widzi Ewę i chwali Boga za to wszystko. Natomiast grzech to wypaczył. I my teraz często robimy coś odwrotnego i szukamy w rzeczach stworzonych tego, co może dać tylko Bóg. Te rzeczy stworzone, które miały nam dawać radość i prowadzić do wdzięczności, one stają się naszym celem. Chcemy więcej i więcej i nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Bo jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co masz teraz, to nie będziesz zadowolony, gdy będziesz miał więcej. Więcej nie zaspokaja. Tylko Bóg może to zrobić. Dopiero kiedy jesteś zaspokojony w Bogu, zaczynasz właściwie cieszyć się tym, co On daje. I to jest tak naprawdę sedno uwielbienia. Że uwielbiasz Boga po prostu w satysfakcji z tego wszystkiego, co masz. Więc jedz to, co jest dobre. Pij to, co jest smaczne. Ciesz się swoją pracą, ale jako ktoś, kto wie, że to wszystko jest darem z ręki Boga. To zmienia naprawdę wiele. Dlatego, że niezależnie od tego, czy jesz danie przygotowywane godzinami przez najlepszych kucharzy, czy bierzesz po prostu gryz jabłka, możesz docenić, że możesz to zjeść i czerpać z tego najprostszą przyjemność. I nie myślisz wtedy w kontekście, to musi mnie uszczęśliwić. Ale Panie Boże, dziękuję Tobie za to. Właśnie dlatego tak dobrze jest praktykować modlitwę przed posiłkiem. Żeby praktykować sobie wdzięczność wobec Boga i doceniać wszystko, co mamy jako dar. Czy pracujesz fizycznie, czy jesteś informatykiem, czy prowadzisz firmę, cokolwiek robisz, jeśli widzisz dobry owoc swojej pracy, ciesz się tym owocem. Że Pan Bóg pozwolił Tobie oglądać owoc Twojej pracy, że udało się z chaosu wprowadzić jakiś porządek. Przecież po to Pan Bóg stworzył ludzi, prawda? Powiedział Adamowi i Ewie, żeby czynili sobie świat poddanym, żeby go porządkowali. Ciesz się z owoców swojej pracy, jakiekolwiek one są. Jeśli są dobre, doceniaj to. Ale nie czyń z tego swojego celu życiowego. I to wszystko rozumiemy tak naprawdę dopiero w świetle Ewangelii. Tą wdzięczność Bogu rozumiemy dopiero w świetle Ewangelii, bo w świetle Ewangelii rozumiemy łaskę. Problem grzechu, problem oddzielenia nas od Boga, który wszedł wraz z grzechem, który zniszczył przyjemność, którego przyjemność ani asceza, ani mądrość ludzka, ani praca nie potrafi naprawić. Wiemy, że to człowiek nie jest w stanie wyprostować krzywizn tego świata, ale to, czego człowiek nie był w stanie zrobić, Bóg wyprostował w Chrystusie. To, czego nie dało się naprawić ludzkim wysiłkiem, zostało naprawione na krzyżu. Jezus wszedł w nasz ulotny świat, w nasze hevel, złamany, krzywy świat i wziął na siebie jego ciężar. Wziął na siebie pustkę, grzech, śmierć. Wziął to na siebie, aby przynieść nam to, co Boże, to, co proste, to, co pełne. Daje swoje życie, aby moje owce miały życie w całej pełni, w obfitości. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył drogę do czegoś, co jest ponad słońcem. Otworzył nam drogę do więzi z Bogiem, do życia, które ma sens, nie dlatego, że jest idealne, ale dlatego, że jest zakorzenione w Nim. Poprzez zaufanie Chrystusowi w końcu stajemy się dziećmi Bożymi. I dopiero teraz, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, te księga, te słowa kaznodziei zaczynają naprawdę żyć. Dlatego, że możesz jeść i przyjmować posiłek tak, jakby ci dobry tata go przygotował. Tak jak rodzic przygotowuje swojemu dziecku jedzenie, tak Bóg przygotowuje tobie to, co masz do zjedzenia. Ciesz się tym. I jedzenie wtedy nie jest źródłem twojej radości, ale prowadzi cię do źródła. Możesz pracować i wiedzieć, że twoje życie nie kończy się w tym świecie i pracujesz dla czegoś znacznie większego w wieczności, niezależnie od tego, co robisz. Praca nie jest twoim zbawieniem, ale jest darem, przez który widzisz Bożą dobroć. Możesz cieszyć się małymi rzeczami i widzieć w nich zapowiedź czegoś większego. I to nie jest ucieczka od hevel. To jest życie pośród hevel, ale z nadzieją. Życiem przeprogramowanym. I wierzę, że życie warte przeżycia w tym świecie jest takim tylko wtedy, kiedy patrzymy na nie z perspektywy wieczności. Znajdź swoje zaspokojenie w Bogu. W tym, kim On jest i co dla Ciebie zrobił w Chrystusie. Wtedy nauczysz się właściwie cieszyć tym wszystkim. To mi przypomina historię syna marnotrawnego. Pamiętacie? W tamtej historii, tej przypowieści też są dwie uczty. On ucztuje gdzieś tam w dalekim kraju i wydaje pieniądze swojego ojca, a potem jest druga uczta w domu ojca. I jedna uczta kończy się pustką, ta w dalekim kraju. Dopiero ta uczta w domu ojca jest pełna radości. Na czym polega różnica? Na tym, że syn nie mógł cieszyć się ucztą, dopóki nie wrócił do ojca. I myślę, że tak samo jest z nami. Nie znajdziesz zaspokojenia, dopóki nie znajdziesz zaspokojenia w Bogu. Nic z tego świata ciebie nie nasyci. Jak powiedział święty Augustyn w takiej modlitwie do Boga na początku swojego dzieła, powiedział: stworzyłeś nas bowiem dla siebie, Panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie, Panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Kiedy jesteś w Nim, w Chrystusie, nawet najprostsze rzeczy zaczynają smakować inaczej. Dlatego na koniec cztery bardzo krótkie punkty do zastosowania. Po pierwsze, zatrzymaj się i zauważ małe dary. Posiłek, rozmowę, odpoczynek, uśmiech drugiego człowieka to nie są oczywistości. To są dary z ręki Bożej i takimi je przyjmujmy. Po drugie, przestań oczekiwać, że rzeczy tego świata dadzą ci ostateczne spełnienie. Nie dadzą. Nie dadzą. Mogą być dobre, ale wtedy, kiedy są na swoim miejscu. Po trzecie, pilnuj swojego serca. Czy to, co robisz, prowadzi cię do Boga, czy Go zastępuje? I po czwarte, niech twoje życie jest zawsze zakorzenione w Chrystusie. Bo wszystko inne jest hebel, ale On nie. Więc zatrzymaj się i zauważ małe rzeczy. Przestań oczekiwać, że rzeczy tego świata dadzą ci ostateczne spełnienie. Pilnuj swojego serca, zakorzeń swoje życie w Chrystusie. I kiedy twoje życie jest zakorzenione w Nim, wtedy nawet najbardziej zwyczajne rzeczy przestają być puste, a stają się po prostu łaską. I możemy dziękować Bogu za Jego łaskę, bo rozumiemy ją przez pryzmat Chrystusa. I wszystko, i nie tylko w zbawieniu ta łaska jest, ale we wszystkim, czego doświadczamy. Więc drodzy, w ramach zastosowania, idźcie cieszyć się życiem, będąc usatysfakcjonowani w Bogu. Amen. Amen. Powstańmy, zaśpiewamy wspaniałą pieśń, która świetnie wskazuje, powiązana z tym kazaniem.